Рапорт з Києва.
...428 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, witam się ze studia Vintage z Brwinowa, którego gospodarzem jest Lech Rustecki. Lech, być może dzisiaj jeszcze kilka słów w raporcie z Kijowa też nam opowiem. Audycję realizuje w Warszawie Asia Reiner. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości, które zebrała Daria Hordyjko. Rosja i Ukraina przeprowadziły kolejną wymianę jeńców. Na Ukrainę wróciło 44 żołnierzy, w tym 36 szeregowych i sierżantów oraz 6 oficerów i 2 cywili. Do Rosji powróciło 40 żołnierzy. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Christopher Cavoli, powiedział, że ukraińska armia otrzyma w odpowiednim czasie całe uzbrojenie niezbędne do spodziewanej ofensywy. Według niego ponad 98% obiecanego sprzętu bojowego zostało już dostarczone na Ukrainę. W obwodzie chersońskim od ostrzału snajperskiego zginął ukraiński dziennikarz Bogdan Bitik, który pomagał korespondentowi włoskiej gazety La Repubblica relacjonować wojnę w Ukrainie. Włoski reporter Corrado Cunino został ranny w ramię. Według gazety dziennikarze wpadli w zasadzkę w pobliżu mostu Antonowskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Chin Xi Jinping odbyli rozmowę telefoniczną. W wyniku rozmowy Zełenski powiedział, że pokój z kompromisami terytorialnymi jest niemożliwy i mają zostać przywrócone granice z 1991 roku. Rzecznik prasowy prezydenta Ukrainy stwierdził, że plany pokojowe obu krajów znalazły wspólne punkty. Xi Jinping powiedział, że będzie promował rozmowy pokojowe i zawieszenie broni. Ponadto Pekin wyśle swojego przedstawiciela do Kijowa. Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy dzielnice mieszkalne Mikołajowa rakietami Kalibr. W rezultacie jedna osoba zginęła, ponad 20 zostało rannych. Według wstępnych danych rakiety trafiły w 2 budynki mieszkalne. Mikołajów jest nam szczególnie bliski, to tam docierała akcja pomocy, którą państwo współorganizowaliście, którą współorganizowali słuchacze radia Wnet. Rozmawialiśmy wtedy wielokrotnie z miejscowym proboszczem i teraz też łączymy się z księdzem Aleksandrem Repinem, proboszczem parafii świętego Stanisława w Mikołajowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich. Święty Józef nas ochrania i pozdrawia.
Oczywiście świętego Józefa, bardzo przepraszam, rozpędziłem się, ale to też te emocje i myśli, które przemieszczają się do Mikołajowa w takich sytuacjach i nerwy. Też troska o księdza, o bliskich, o siostry tych parafian, których poznaliśmy. Wiemy, że ten atak bezpośrednio nie uderzył w kościół ani w plebanie, że jesteście cali i zdrowi.
Tak, dzisiaj obudziliśmy się o pierwszej w nocy. Takich już dawno nie słyszeliśmy wybuchów w mieście i to centrum miasta. Od epicentrum i do naszego kościoła w linii prostej gdzieś 1,5 kilometra. Ale wybuchy tak były mocne, że my kolechsali się w naszym budynku i od razu stwierdziliśmy, że trzeba schodzić do piwnicy, bo znowu coś się zaczyna bardzo kiepskie. I wtedy szybciutko zebrali się ja i siostry, którzy zeszli z drugiego piętra, zeszliśmy do piwnicy, żeby się schować od tych kolejnych przylotów tych rakietów. Nie wiedzieliśmy, co to za rakiety, ale było bardzo, bardzo głośno i oświeciło całe niebo. Można powiedzieć, że całe miasto było oświecone od tych wybuchów, tych rakiet.
To strona ukraińska już informuje, że to były rakiety Kalibr, czyli te potężne rakiety. Wcześniej spadały rakiety S-300 najczęściej na Mikołajów. To też groźne rakiety, ale jednak mniej precyzyjne. Używanie takich rakiet zazwyczaj jest związane z atakami w konkretne obiekty. Z tych informacji, które przekazuje mer Mikołajowa Aleksander Sienkiewicz, którego poznaliśmy zresztą dzięki uprzejmości księdza proboszcza, wiadomo, że w części Mikołajowa nie ma prądu. Jak to wygląda w tej części Mikołajowa, gdzie jest położony kościół? Czy też to odczuwacie?
Nie, u nas to nie dotyczy. to dotyczyło bardziej już tego epicentrum, gdzie te przeloty się stały i tych rejonów, czy po prostu domów mieszkalnych, bo dwie rakiety przylecieli też do domów mieszkalnych, takich osobowych domów i tam prawdopodobnie nie było prądu przez ten noc i teraz już te służby, które odnawiają, to mówią, że wraca już prąd do tych mieszkalnych budynków, do których no, można podać ten prąd, bo bardzo wiele zniszczeń, ale centrum, gdzie dwie rakiety przylecieli, jedna w właśnie takie zabytkowe, budynek zabytkowy, tam tak się nazywało admiralstwo, czy po prostu gdzieś tam zbierali się kiedyś zbierali się admirali, żeby myśleć o jakichś no, dziejach tych nawodnych. Ale kolejna rakieta to przyleciała w pięcioparchowy budynek i właśnie tam jest wiele ofiar tego nocnego ostrzału miasta. Mówią, że jedna osoba zginęła i 23 jest rannych, ale myślę, że tych rannych na pewno będzie więcej, bo już dochodzą głosy i nasi parafianie też mówią o tym, że nawet u nich szkła posypały się domów, a oni mieszkają o wiele, wiele dalej od tego epicentrum.
Proszę księdza Aleksandra, wiele miesięcy nie spadały rakiety na Mikołajów. Wydawało się, że jest już spokojnie. Czy mieliście obawy, czy te obawy towarzyszyły, że rakiety mogą znowu spaść? Dlaczego, jak ksiądz sądzi, Rosja znowu zaatakowała Mikołajów?
Ciężko powiedzieć, bo mówimy o terrorystach, o takim państwie agresorze, który po prostu wybiera no, nieodpowiednie godziny. On wybiera wszystko, żeby więcej ludzi zginęło. No, dlaczego on to zrobili i wyrzucili te rakiety po nas? Ciężko o tym powiedzieć. Sądzę, że to są takie obawy przed następnym naszym, kolejnym naszym atakiem. Na pewno już ten intensywa, która się ma rozpocząć i o tym wszystkim się modlimy, żeby można szybciej my mogli zwolnić wszystkie nasze terytoria. Ale no dlaczego tak się stało? No naprawdę mieliśmy jakiś taki spokój przez tych kilka miesięcy. Mówiliśmy o Chersonie, o Donbasie, ale lud przyszło do nas. I znów my odczuli, i dzisiaj też parafianie mówili o tym, że znów odczuli ten strach, wielki strach, taki lęk przed tym, co będzie dalej. Ale też można było poczuć tą ufność, że modlimy się, że jednak Pan Bóg jest z nami. I w tę nocy, kiedy siedzieliśmy razem w schowani, to modlili się. To nie było, że my chcieliśmy coś złego dla tych ludzi, tylko chcieliśmy po prostu, żeby jak można mniej ofiar było z tych właśnie uderzeń rakietnych. No, ciężko powiedzieć, co z tą Rosją. Modlimy się o nawrócenia, no bo inaczej to no, nie da rady. Zło trzeba zwyciężyć, ale to Panu Bogu.
My też o to się modlimy, też w to wierzymy, ale na koniec nie mogę nie zapytać o Kisielówkę, którą ksiądz nam pokazał i zrujnowany kościół w Kisielówce, i który też pozostaje cały czas w naszych sercach. Ma ksiądz możliwość, odwiedza ksiądz Kisielówkę. Jak tam wygląda teraz sytuacja?
Tak, odwiedzamy regularnie z pomocą dla tych ludzi. Wracają ludzie, wracają mieszkańcy wioski, wracają już do swoich domów, żeby zaraz podczas wiosny i lata zrobić maksymalne, dlatego żeby można było uchronić to, co jeszcze tam jest. I dlatego pomagamy. Teraz robimy akcje, zbieramy przez różne też pomocy ludziom, żeby nakryć dachy, żeby uchronić ściany, żeby budynki się nie posypali. Ale ludzie wracają. O ile wiem, że no, moi parafianie też mówią, że to może to już chcę wracać już dzisiaj. Ale no mówią, że muszą mieć też jakieś zabezpieczenia, dlatego też państwo pomaga, jakieś takie budynki stawiają, takie no malutki, takie przenośne te budynki, coś schoże na namioty, coś takiego, że ludzie mogli sobie tam mieszkać i wówczas remontować swoje domy. No ale tragedia jest. Myślimy o odbudowaniu kościoła, myślimy o odbudowaniu parafii, teraz zacznie trochę cieplej, to zaczniemy tam regularnie odprawiać mszę świętą, jeździć, żeby w domu naszych parafian odprawiać tam mszę świętą. No, wierzymy w to, że po zwycięstwu zaczniemy odbudowę też naszego kościoła i Matka Boża niepokalana poczęta nam w tym pomoże.
Ja mam nadzieję, że my i słuchacze Radia Wnet będziemy mieli też w tym swój udział, a na pewno będziemy relacjonować i liczę też na szybkie spotkanie z księdzem. Ksiądz Aleksander Repin, proboszcz parafii świętego Józefa w Mikołajowie, był naszym gościem. Spokojnego dnia tego i następnych, księże proboszczu.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Do usłyszenia. Szczęść Boże. A my przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko.
Dobrze powiedziałem. Jesteś we Lwowie.
Tak, zgadza się. Jestem we Lwowie.
Arturze, ten atak na Mikołajów przy zastosowaniu rakiet Kalibr, miasto, które długi czas wydawało się, że jest już poza tą strefą bezpośrednich działań wojennych, że może funkcjonować i żyć spokojnie, ale nie można żyć spokojnie nigdzie na Ukrainie. Ale zastanawiający jest fakt użycia rakiet, które są i drogie, i właściwie po co zostały wykorzystane w tym miejscu?
No, tego na daną chwilę prawdopodobnie nikt nie ujawni, ani jedna, ani druga strona. Faktycznie kiedyś Mikołajów był atakowany przeważnie czy przy pomocy artylerii lufowej, czy też później tańszych rakiet, takich jak rakiety S-300, czy też drony, amunicja krążąca właśnie, szachet irańskiej produkcji. Od dłuższego czasu, kiedy wojska ukraińskie tak jakby odciągnęły od Mikołajowa linię frontu, te ataki się zdecydowanie zmniejszyły. Tutaj warto by było się zastanowić, co mogło być celem ataku przy użyciu, tak jak powiedziałeś, drogich rakiet i rakiet, których Rosja na daną chwilę nie ma w takiej ilości, żeby móc atakować jakieś cele pomniejsze. Też dobrze zaznaczyłeś, że żaden metr kwadratowy Ukrainy nie jest bezpieczny, a to dlatego, że Rosja nadal posiada znaczne, jak dla Ukrainy, zapasy rakiet, które obejmują swoim zasięgiem cały teren Ukrainy, no ale warto też zaznaczyć, że też cały teren Europy.
To też ważny element z punktu widzenia tych powrotów, decyzji o powrotach mieszkańców Ukrainy, którzy wyemigrowali poza teren swojego kraju w wyniku tej bardziej stabilnej sytuacji, może tak byśmy to nazwali, w głębi Ukrainy. Bardzo często podejmują decyzję o powrocie, ale znów widzimy, jak to jest niebezpieczne. 20 osób rannych w Mikołajowie i tak jak mówił o tym ksiądz Aleksander Repin przed chwilą, prawdopodobnie to jest początkowa tylko informacja. Jedna osoba zginęła. Nie da się wykluczyć, że jednak Rosja będzie dalej atakować przy pomocy rakiet i że obiektami ataków będą miasta na całej Ukrainie.
To jest pewne, Pawle, tak naprawdę. Nie wiem, z jakiego powodu Rosja miałaby nie atakować rakietami. Oczywiście od wielu miesięcy słyszymy o tym, że lada moment rakiety Rosji się skończą. Był nawet taki doradca prezydenta, który mówił, że za 2 tygodnie w ogóle wojna się skończy. Niemniej jednak, pomimo tego, że...
Był prezydent, który mówił, że wystarczy przestać strzelać, żeby wojna się nie skończyła, czy nawet jest. Także te wypowiedzi polityczne nie zawsze się sprawdzają.
no zupełnie się nie sprawdzają, pomimo tego, że faktycznie ten zapas rakiet różnej maści rosyjskich jest w dużej mierze uszczuplony. Niektóre rodzaje rakiet są na poziomie tego minimum strategicznego rosyjskiego. Niemniej jednak Rosja nadal produkuje rakiety powoli, ale już widzieliśmy to na terenie Ukrainy, rakiety, które były wypuszczane, to znaczy, które były wyszły z produkcji miesiąc wcześniej, trafiały na teren Ukrainy, więc tutaj oczywiście te ataki rakietowe rosyjskie są coraz rzadsze, coraz mniejsza jest salwa tych środków, niemniej jednak nie można czuć się bezpiecznym nigdzie. Nawet w relatywnie bezpiecznym Lwowie doszło do, tak z głowy teraz rzucam, 6 albo 7 ataków rakietowych od początku tej pełnowymiarowej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej. No chyba najbezpieczniejszym miejscem na Ukrainie, sądząc po atakach, rosyjskich atakach rakietowych, jest Zakarpacie. Tam doszło tylko do jednego strzału rakietowego i to w miejscowości oddalonej od większych miast. Niemniej jednak, tak jak mówiłeś, nie warto czuć się bezpiecznym nigdzie na terenie Ukrainy.
Wczoraj też ataki na Zaporoże i na obwód zaporowski. Miasta ukraińskie wciąż są atakowane, giną cywile, giną też żołnierze. Są też te osoby, które są poranione. Wczoraj otrzymaliśmy złe informacje ze wschodu Ukrainy. Nasi przyjaciele, ukraińscy żołnierze, z którymi współpracujemy, niestety też dostali się pod ogień wroga i są ranni, trafili do szpitala. Życzymy im zdrowia. Jesteśmy pełni nadziei, że wszystko będzie w porządku. Tak to musi wyglądać, tak musi być. Dmytro Antoniuk jest dzisiaj w podróży. Słyszeliśmy w poranku, że jest w Stanisławowie. Czy jedzie do Stanisławowa? Tam ma być wystawa, którą oglądaliśmy w Warszawie, w Sejmie. Mam nadzieję, że ta wystawa zresztą będzie zgodnie z zapowiedziami dostępna też dla wszystkich mieszkańców Warszawy, nie tylko Warszawy, polskich miast. Wystawa pokazująca, jak jest udział tych osób, które czują się Polakami, a są obywatelami Ukrainy i biorą udział w obronie i niestety też ponoszą najwyższą ofiarę, bardzo często ginąc po prostu na froncie. Osoby, które myślą o Polsce, a walczą za Ukrainę, ale walczą też o Polskę. Dmytro Antoniuk jest współautorem tej wystawy i dzisiaj będzie brać udział w jej otwarciu. Nie ma go tutaj, obserwował na pewno wydarzenia związane z Chinami i Ukrainą, ale na pewno, Arturze, ty też obserwowałeś komentarze, rozmowa prezydenta Ukrainy i prezydenta Chin Xi Jinpinga. Rozmowa, ale wydaje się przynajmniej po tych wstępnych komunikatach, że każdy powiedział to, co chciał powiedzieć, a te stanowiska, pomimo tej zapowiedzi, że są jakieś punkty wspólne, nie do końca chyba właśnie mają takie punkty wspólne, bo te punkty, które różnią te stanowiska, różnią je w taki sposób, że ciężko jest je pogodzić.
No tutaj też muszę niestety się z tobą zgodzić. Faktycznie tematem dnia, wczorajszego dnia, była rozmowa towarzysza Xi z prezydentem Zeleńskim. Rozmowa trwała ponad godzinę i tak jak powiedziałeś, były elementy zbieżne, bo prezydent Xi przedstawił swoje 4 główne punkty, które należy, główne działania, które należy zrobić, żeby rozwiązać albo zakończyć tak zwany kryzys ukraiński, jak to Chiny określają wojnę na Ukrainie. Prezydent Zeleński artykułował swoje 10 punktów zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa, tak zwany plan bezpieczeństwa, 10-punktowy plan bezpieczeństwa Ukrainy. Faktycznie były elementy zbieżne pomiędzy tymi odezwami, że to tak określę. Ale też tak jak powiedziałeś, niektóre elementy się wykluczały. Prezydent Zeleński i towarzysz Xi mówili też o poszanowaniu integralności terytorialnej obu państw, o rozwoju stosunków, już strategicznych stosunków pomiędzy państwami. No właśnie. O przeznaczeniu też między innymi jakiegoś specjalnego wysłannika Chin, którym ma być między innymi ponoć Li Hui, tak ogłosiło między innymi chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tutaj zaznaczę, że że Lihui był ambasadorem Chin w Rosji i to od 2009 do 2019 roku. Na czym by miało polegać też wysłannictwo, nikt nie wie. Nikt nie wie też na daną chwilę, do jakich krajów pojedzie wysłannik Chin. I jeżeli chodzi o opinię, to opinie w przestrzeni informacyjnej ukraińskiej
ale przepraszam, Arturze, tak. Jeżeli pozwolisz w tej sprawie przedstawicielstwa, ale też jest komunikat w drugą stronę, bo Ukraina, a jeśli dobrze wczoraj czytałem wiadomości, to też zdecydowała się na powołanie ambasadora w Chinach, którego wcześniej nie było.
Tak, jak najbardziej jest powołane, listy uwierzytelniające zostały zatwierdzone, więc tak, Chiny mają ambasadora na terenie Ukrainy. Zresztą władza ukraińska przedstawia to też jako jeden z sukcesów tej rozmowy, o którą Ukraina w jakimś stopniu też zabiegała. Ponoć ta rozmowa wczorajsza też się odbyła na wniosek Ukrainy. Od początku pełnowymiarowej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej prezydent Zełenski wyrażał gotowość porozmawiania z Chinami. Do takich rozmów też namawiał Waszyngton. Jak wiemy, podczas wizyty w Chinach prezydent Macron też zabiegał o taką rozmowę. Zresztą Pałac Elizejski w swoich komunikatach niejako przypisuje sobie zasługę do właśnie wyniknięcia do powstania tej rozmowy wczorajszej. Ale wróciłbym jeszcze do opinii. Bo opinie w przestrzeni informacyjnej są od takich hura optymistycznych, propaństwowych, proukraińskich, czyli że oto Xi był zmuszony niejako do zadzwonienia do Zełenskiego, bo wie o nieuchronności potencjalnej kontrofensywy i musi. I tak naprawdę on nie chciał, ale musiał porozmawiać z prezydentem Zełenskim. To są takie bardzo hura optymistyczne, do takich bardziej pesymistycznych, takich, które zaznaczają między innymi, że w trakcie przygotowań, w ostatniej fazy kontruderzenia, głowa państwa, a tym samym w ogóle zwierzchnik sił zbrojnych Ukrainy, nie powinien rozmawiać przede wszystkim właśnie między innymi z przedstawicielem Chin, a to z tego powodu, że podczas rozmowy doświadczony Xi od niedoświadczonego prezydenta Zełenskiego mógł pozyskać dane wywiadowcze, które mogą zaszkodzić działaniu armii ukraińskiej podczas kontrofensywy. Niemniej jednak też są w jakim stopniu pozytywne odezwy ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej, bo podczas konferencji prasowej między innymi rosyjski dziennikarz agencji TASS próbował znowu wywołać temat amunicji ze zubożonym uranem, które przekazała Wielka Brytania Ukrainie. Zaznaczę, że ta amunicja, jeżeli chodzi o zagrożenie radiologiczne, jest amunicją bezpieczną, jest wiele badań na ten temat, a sam zubożony uran ma promieniowanie nawet chyba, jeżeli się nie mylę, niższe niż uran naturalny. No i właśnie korespondent rosyjski chciał wywołać ten temat, ale rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, Mao Ning, odpowiedziała, że o ile ona wie, o ile ona pozyskała informacje, to taka amunicja była wykorzystywana między innymi na terenie Europy, Bliskiego Wschodu. I na daną chwilę, z tego co ona się orientuje, taką amunicję posiada też wiele krajów. Oczywiście automatycznie zaznaczono, że eskalacja nuklearna i jakakolwiek eskalacja ze strony wszystkich na świecie jest nieakceptowalna przez Chiny. I tak jak powiedziałem, opinie na terenie Ukrainy są bardzo różne na ten temat. Co udało się uzyskać po tej rozmowie? No, dobrze, że moim zdaniem dobrze, że do tej rozmowy doszło. Tutaj bym jeszcze też się odniósł do informacji z przestrzeni rosyjskiej. Chodzi o to, że Rosjanie na początku cały czas zaznaczali, że i zaznaczają, że Ukraina jest przedmiotem na tej całej szachownicy geopolitycznej i że przedstawiali to, że właśnie chiński przywódca jedzie do Rosji, rozmawia z Putinem, przywódca chiński rozmawia z Bidenem, chiński przywódca rozmawia z Macronem, ale że z Zełenskim nikt nie będzie rozmawiał. To teraz jest całkowite przewrócenie całych informacji do góry nogami. I teraz propaganda rosyjska mówi o tym, że no właśnie, Waszyngton kazał rozmawiać Zeleńskiemu z Chinami i Zeleński wykonał swój rozkaz, rozmawiał. No właśnie, ale jako przedmiot, a nie jako podmiot geopolityki. No, jeżeli chodzi o Ukraińców, to najczęstsza opinia jest taka, że właśnie podczas tej rozmowy wyszło, że Ukraina jednak jest podmiotem w grze geopolitycznej.
Arturze, ukraińskie media przed chwilą opublikowały też bardzo ciekawe informacje, zwracają uwagę na słowa, które Xi Jinping miał wygłosić po rozmowie z Zełenskim. Stwierdził, że Chiny nie będą ani przyglądać się pożarowi z drugiej strony, ani dolewać oliwy do ognia, nie mówiąc już o wykorzystywaniu okazji do zysku. Dialog i negocjacje to jedyne realne wyjście, ale jednocześnie ukraińskie media zwracają uwagę, że w przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, które wprowadziły sankcje przeciwko Rosji, eksport towarów z Chin do Rosji cały czas odnawia się, rośnie. W grudniu 2022 roku, w tym czasie od grudnia do lutego tego roku w ogóle osiągnął eksport rekordowe wyniki od 2019 roku. Tajemnicą w sumie Poliszynela też jest, że Chiny dostarczają te elementy, które wcześniej pochodziły w różny sposób z Zachodu, a są wykorzystywane też do produkcji militarnej. Więc czy to nie jest tak, że Jinping mówi jedno, a w Chiny tak naprawdę robią drugie?
Znaczy, Chiny zawsze robią to, co jest w ich interesie. Oczywiście Chiny nie pójdą na jawną konfrontację w tej kwestii z przysłowiowym Zachodem. Niemniej jednak należało się spodziewać tego, że Chiny będą w ten czy inny sposób dostarczać niezbędne towary na teren Rosji. No, Rosja korzysta też z wieloletnich doświadczeń, między innymi Iranu, i te wszystkie szlaki obejścia sankcji, no niestety, dla Rosji są dostępne. Tutaj bym jeszcze tylko jedną rzecz na koniec swojej wypowiedzi chciał
bardzo
powiedzieć.
Króciutko, Arturze.
Większość przestrzeni informacyjnej ukraińskiej ma nadzieję, że ta rozmowa nie zostanie wykorzystana i zapewnienie o integralności terytorialnej obu krajów wykorzystana do jakichś popsucia relacji między innymi Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście relacje chińsko-ukraińskie, chińsko-rosyjskie obserwujemy, a do tej części Studia Vintage, z której nadaje dotarł gospodarz Studia Vintage Lech Rustecki. A dzisiaj nie porozmawiamy o sztucznej inteligencji, ale kiedy porozmawiamy o sztucznej inteligencji i jak ją ty wykorzystujesz do analizy spraw na Ukrainie?
Właśnie zdjąłem w pośpiechu, słuchawki działają, czyli kolejna rzecz w studiu Vintage się udziała. Teraz na Ukrainie też, ale szukamy z Olą Siemaszko wielkiego modelu językowego, który zna i polski, i ukraiński, i białoruski. Chyba nas znaleźliśmy, nazywa się Whisper OpenAI firmy. Aby pogadamy dalej, jak przyjedziesz następnym razem, kiedy będziesz, a była dzisiaj piosenka jakaś w ogóle w audycji?
Piosenki nie było, teraz będzie jeszcze czas na reklamę. Paweł Bobułowicz żegna się w raporcie z Kijowa na sztuczną inteligencję. Czas też przyjdzie. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.